Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA mieści się w Zielonej Górze. Prezesuje mu pani Anita Kucharska-Dziedzic. Od początku pani prezesuje?
Tak, od początku prezesuję, chociaż nie wszystkie dziewczyny, które zakładały BABę i nie wszyscy chłopcy, którzy zakładali BABę, bo to było stowarzyszenie założone przez kilka kobiet i naszych mężów. Nie wszyscy zostali w stowarzyszeniu, bo ono po roku, po półtora roku swojej działalności zupełnie zmieniło profil. Myśmy najpierw były stowarzyszeniem 20 lat temu, które chciało lobbować na rzecz kobiet, taką informację wszystkim kobietom dawać, że można osiągnąć sukces, można mimo lepkiej podłogi czy szklanego sufitu osiągnąć życiowe cele, marzenia. Prezentowałyśmy sukcesy kobiet. Pamiętam, że ja miałam pierwszy wykład w Babie i dla Baby poświęcony Margaret Atwood i opowieści podręcznej. Pamiętam, że koleżanka, która jest fizyczką z wykształcenia, miała wykład o Marii Curie Skłodowskiej. Koleżanki prawniczki mówiły o wkładzie kobiet w tworzenie prawa, więc to było takie stowarzyszenie, które pokazywało kobiecy sukces pozytywnie i chciałyśmy to robić, ale życie zweryfikowało nasze plany i pokazało, że oczekiwania ze strony kobiet, które mają bardzo trudno w życiu albo którym się coś wydarzyło tragicznego w życiu, oczekują od nas trochę innej działalności. I to miało związek, nie wiem, czy słuchacze nasi pamiętają, tych 20 prawie lat temu po Zielonej Górze grasował seryjny gwałciciel. On napadł również na mnie. Kompletnie się tego ataku stereotypowo żadna z nas by nie spodziewała, ja też się nie spodziewałam. I ten atak uświadomił mi kilka rzeczy i zmienił historię Baby. Uświadomił mi przede wszystkim, że są problemy, z którymi kobiety nie potrafią sobie poradzić bardzo często same. Są problemy, które zmieniają kompletnie życie kobiet. I mówiąc o twórczości literackiej kobiet, ja jestem w stanie może zmienić czyjeś poglądy na życie, ale nie jestem w stanie zmienić życia. Natomiast w sytuacji, kiedy trafiamy na kobietę, która przeżyła tragedię, trafiamy na kobietę, która doświadczyła skrajnej przemocy, czy w ogóle przemocy, jesteśmy w stanie zmienić jej życie, a czasami to życie rzeczywiście uratować. I ja sobie też wówczas uświadomiłam, że to, co ja rozpętałam razem z koleżankami później, czyli zmusiłam policję do tego, żeby rozpoczęła śledztwo, bo mi się nic nie stało. Ja się uratowałam, mi się udało. Ja krzyczałam bardzo głośno i nie wykonywałam poleceń faceta, który przyłożył mi nóż do szyi. I policja nie chciała się tą sprawą zająć, bo mi się nic nie stało. Sama z koleżankami znalazłyśmy kilkanaście kobiet, które doświadczyły tego ataku i którym się nie udało, które się nie zdołały uratować i które doświadczyły tej przemocy. Policja znalazła kolejnych par i rzeczywiście znalazłyśmy policjantów, którzy się tą sprawą zajęli, przeprowadzili śledztwo, złapali łobuza, ukarali go, on siedział i wyszedł. I pojawiła się taka konieczność, żeby zweryfikować nasze plany co do tego, jaka baba ma być i co my chcemy dalej robić. Bo to wszystko, co się wydarzyło, to, że ja głośno mówiłam o przemocy seksualnej, to, że ja głośno mówiłam o tym, że kobietom jest potrzebna pomoc, że musimy jako społeczeństwo wiele rzeczy zrobić, żeby takim kobietom zwyczajnie pomóc i łapać tych łobuzów. To wszystko robiłam dlatego, że mi się nic nie stało, bo gdybym się nie uratowała, najprawdopodobniej nikomu bym nie mówiła, że zostałam zgwałcona, bo pracując z młodzieżą na uczelni, pewnie bym nie chciała mieć takiej łatki, że to jest tak zgwałcona. Wolałam mieć łatkę, to jest ta od literatury współczesnej. Samo to uświadomienie, w jakiej sytuacji trudnej, psychicznej jest kobieta, która doświadczyła przemocy i chciałaby, żeby ścigać sprawcę, to było cezurą w moim życiu, też osobistym moim życiu, bo wiele rzeczy sobie wówczas uświadomiłam o sytuacji kobiet, o których nie miałam pojęcia. No i zaczęłyśmy w takiej wąskiej grupie skrobać projekty, które były skierowane do kobiet, a mówiły o przemocy seksualnej. To był nasz pierwszy wielki projekt, w którym szkoliłyśmy policjantów, jak rozmawiać z kobietami, które doświadczyły przemocy seksualnej. To się nazywało fachowo, żeby polepszyć wywiad, skuteczność wywiadu. I rozmawiałyśmy z młodymi dziewczynami, z licealistkami, ze studentkami, jak się zachować w trakcie ataku, jakie są czynniki ryzyka, o czym należy pamiętać już po samym ataku, jeżeli się nam nie udało uratować, jak zgłaszać tego typu przestępstwo. To był nasz pierwszy wielki projekt i myśmy wówczas przeszkoliły wszystkich policjantów w powiecie, przeszkoliłyśmy 16 tysięcy młodych dziewczyn i kobiet. I od tego zaczęła się inna baba, bo jak zaczęłyśmy się zajmować przeciwdziałaniem i reakcją na przemoc seksualną, To zaczęli się do nas zwracać także młodzi chłopcy czy mężczyźni, którzy tego doświadczyli. Więc mówili, mówcie o tym, to jest jeszcze większe tabu w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet, bo jak dziewczyna pada ofiarą przemocy, no to była słabsza, a chłopak to jest ktoś, kto już w ogóle nie chce się przyznać do tego, że został zgwałcony, no bo jak mężczyzna się nie obronił, to jest jeszcze większy śmiech, pomóżcie też młodym chłopakom, więc poszerzyłyśmy tą naszą edukację przeciw przemocy seksualnej, także o młodych mężczyzn, o chłopaków. I tu też musiałyśmy się zdarzyć ze stereotypami, które mówiły o tym, że jeżeli mężczyzna jest narażony na przemoc seksualną, to na przykład ze strony starszej pani, która wykorzystuje jego nieśmiałość, nieświadomość i zmusza go do seksu. A to jest absolutnie nieprawda, bo kto inny i w inny sposób zupełnie gwałci czy wykorzystuje seksualnie mężczyzn czy młodych chłopców. Jak się zajęłyśmy przemocą seksualną, zaczęły trafiać kobiety, które doświadczały przemocy domowej i mówiły, no ale jak się zajmujecie gwałtami, gwałty są też małżeńskie, a one są elementem większej przemocy, są elementem przemocy domowej. Zróbcie coś też z tym. No to otworzyłyśmy szersze poradnictwo prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne. Zaczęłyśmy szukać dziewczyn, kobiet, pomocy wśród specjalistów, którzy mieli bardzo szerokie uprawnienia, wiedzę i kompetencje, bo sam entuzjazm nawet najbardziej ideowo gotowych na taką pracę amatorek nie starczy. Tu jest potrzebna profesjonalna pomoc. Żeby zmienić życie kobiet, które doświadczają przemocy domowej, trzeba tym kobietom stworzyć nowe możliwości. Więc w Babie się pojawiły panie, które były doradczyniami zawodowymi, prowadziły coaching. To jest ogromna zmiana, żeby pomóc sobie i dzieciom w przypadku tego typu kobiet. Poradnictwo, edukacja. Myśmy przez te 20 lat wydały 500 000 różnych broszur edukacyjnych, poświęconych nie tylko przemocy seksualnej czy domowej, ale różnym aspektom relacji międzyludzkich, partnerstwu, współpracy, także temu, co się dzieje w rodzinach, które są skłócone, a więc podziałom majątku, kwestiom alimentacyjnym, kwestiom podatkowym. Potem zajęłyśmy się kwestiami także zdrowia. Którakolwiek osoba przychodziła do baby i mówiła, wiecie, dobrze byłoby zrobić to, to czy tamto, to my mówiłyśmy, rób, masz taki pomysł, my mamy stowarzyszenie, możemy w ramach tego stowarzyszenia zrobić wiele rzeczy dobrych, tylko musi być ktoś, kto chce to robić. Więc jeżeli w tej chwili ktokolwiek wejdzie na naszą stronę internetową, to znajdzie tam ogromną bazę wiedzy prawnej, prozdrowotnej, takiej pedagogicznej, psychologicznej. Są broszury dla dorosłych, jest mnóstwo broszur, ulotek skierowanych do dzieci i młodzieży, bo edukacją dzieci i młodzieży zajmujemy się od 20 lat i będziemy to robić nadal. I to nie tylko w kwestii przeciwdziałania przemocy seksualnej, czy mówienia dzieciom, co mają zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeżeli doświadczają tej przemocy ze strony rodziny, bo takie rzeczy też się zdarzają, że przychodzą do nas dzieci, które doświadczyły przemocy, skrajnej przemocy ze strony rodziców. Ale mówimy także o przemocy rówieśniczej, mówimy o cyberprzemocy. To jest teraz ogromny problem i bardzo się cieszymy, że od 3 lat, nie wiem, czy byłyśmy znów pierwsze w Polsce, ale na pewno byłyśmy jednymi z pierwszych w Polsce, które taki duży poradniczek poświęcony różnym aspektom przemocy w internecie, czy przemocy za pomocą w ogóle tych środków elektronicznych typu komórka, komputer, można krzywdzić drugiego człowieka. Więc taki poradnik dla pedagogów, dla nauczycieli, dla rodziców i dla młodzieży jest, no ale też mamy poświęcone temu ulotki. Jeżeli do kogokolwiek nie trafiły te ulotki, mówię w tej chwili o młodzieży zielonogórskiej, to prosimy o kontakt, bo tych materiałów ciągle mamy, ciągle dodrukowujemy. Dzięki temu jest właśnie 1%, bo na dodruki materiałów wydanych parę lat temu czy parę miesięcy temu, które się nam rozeszły, przeznaczamy pieniądze, które zdobędziemy od naszych darczyńców czy od osób, które poświęcają temu uwagę i kierują do nas swój 1%. Tego jest sporo, ja zapraszam do korzystania, bo to jest też nasza generalna zasada, że wszystko, cokolwiek w Babie się wydrukuje, jeżeli mówimy o poradnikach i ulotkach, do tego jest wolny dostęp. Tym się po prostu zajmowałyśmy przez 20 lat i kiedy pojawiały się na przykład kolejne problemy w Zielonej Górze, czy w województwie lubuskim, czy w ogóle w kraju, to też reagowałyśmy. To było to już 2006 rok, wydałyśmy pierwszą ulotkę poświęconą pedofilii do mam przedszkolaków we współpracy z kilkoma zielonogórskimi organizacjami pozarządowymi, które miały jakby swoje lepsze kanały dystrybucji wśród mam przedszkolaków i mogły nam w tym pomóc. I to była właśnie ulotka, jak mama, jakie pytania powinna zadawać dziecku, żeby się ewentualnie dowiedzieć, czy dziecko nie jest narażone na przemoc ze strony pedofila czy pedofilki. Bardzo jestem dumna z tej ulotki. To jest 20 już prawie lat naszej działalności, która nie byłaby możliwa, gdyby nie wspaniały zespół. Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że najbardziej znaną babą jestem ja i ona ma moją twarz, ale to jest zespół 30 kilku kobiet, które fantastycznie, bardzo ciężko pracują i nie byłoby baby naszych osiągnięć, czy naszej marki bez pracy tych wszystkich prawniczek, psycholożek, doradczyń, psychoterapeutek, a także dziewczyn, które są tutaj na pierwszym kontakcie i robią mało medialną pracę, czyli obsługują biuro, czyli są osobami pierwszego kontaktu, czyli jeżeli przychodzi do baby osoba, która doświadczyła czegoś złego, chce się z tym podzielić, chce szukać pomocy, przychodzi, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, dorosła, czy jeszcze nieletnia osoba, to trafia na tak zwaną osobę pierwszego kontaktu. I to są chyba te najważniejsze specjalistki w babie, bo to, jeżeli chcemy się z kimś podzielić tym, co przeżyliśmy, to ta pierwsza reakcja na to, co mówimy, jest najważniejsza w tym całym procesie wychodzenia z kryzysu, w tym całym procesie ścieżki pomagania ludziom. Więc tym dziewczynom, które tutaj siedzą za biurkami, odbierają telefony i ich twarz jest pierwszą twarzą, którą zobaczy ktoś, kto do baby przychodzi, to jest chyba największa odpowiedzialność, żeby tą osobę zachęcić i dać jej ten sygnał, że dobrze zrobiła, że szuka pomocy i że w tej chwili już się może czuć bezpieczna, my jej tą pomoc będziemy świadczyć.
Tak szeroka działalność z całą pewnością, mimo ogromnej grupy osób pomagających, wymaga też pieniędzy, bo bez tego po prostu współczesny świat nie funkcjonuje. Jak sobie na tej niwie radzi baba?
Myśmy sobie różnie radziły przez te wszystkie lata, bo ja mówię tutaj o ciężkiej pracy wolontariuszek, o ciężkiej pracy 30 kilku kobiet, bo przepraszam, że ten żart powiem, ale to jest też jakby wypadkowa struktury społecznej. Kobieca praca jest mniej ceniona, więc jeżeli kobiety pracują za darmo, patrzy się na to z takim założeniem, że okej. Natomiast mężczyźni, którzy do nas trafiali na dosyć krótko, trafiali na takie sporadyczne porady czy sporadyczną pomoc, bo jednak żadna praca nie hańbi oprócz pracy za darmo i mężczyzna jednak musi za swoją pracę przynosić pieniądze do domu, bo jest taka społeczna odpowiedzialność za byt rodziny jednak spoczywa na mężczyźnie, więc tych mężczyzn, którzy zakładali babę, którzy z babą współpracują, którzy nam pomagają, też jest sporo, ale to nie jest ta codzienna, mrówcza, ciężka praca. Na pracę wolontariuszek też są potrzebne pieniądze i powiem, na co są potrzebne te pieniądze, bo być może sobie słuchacze z tego nie zdają sprawy. Są potrzebne pieniądze na działalność bieżącą. To, że my mamy biuro w babie, mamy je wynajęte na prywatnym rynku i musimy opłacić rachunki. I nie będzie miejsca na porady, jeżeli my tego biura nie będziemy miały. Jeżeli organizacje pozarządowe, takie jak baba, czy prowadzące inną działalność, nie będą miały gdzie się spotykać z osobami, którym pomagają, to sam komputer i świat wirtualny nie wystarczy, bo mówiłam o naszej stronie internetowej, ale jednak przez babę, przez nasze szkolenia, przez nasze poradnictwo przewinęło się przez tych 20 lat 80 tysięcy ludzi. Oni się gdzieś musieli z nami spotkać. Więc opłacenie tej działalności bieżącej bardzo trudno jest wpisać do jakichkolwiek dotacji, jeżeli się starają organizacje o dotacje państwowe czy samorządowe, bo na te koszty administracyjne trudno jest po prostu uzyskać dotacje. Tu mamy drugi koszt. Koszt wkładu własnego do jakiegokolwiek projektu, bo jeżeli ja mówię o zrealizowanych projektach, to na druk, na materiały, na szkolenia, na wyjazdy, na delegacje, na opłacenie specjalistów, którzy pojadą na drugi koniec województwa i zrobią wykład dla dzieciaków czy dla młodzieży, też trzeba mieć pieniądze i starając się o te wszystkie dotacje, trzeba mieć wkład własny. On jest częściowo wolontariacki, wkład pracy tak zwanej osobistej, osobowej, jest elementem każdego tego projektu, ale trzeba mieć też wkład własny finansowy do większości projektów. On jest różnej wielkości, od 5 do nawet 30% w tych wszystkich projektach, które Baba do tej pory robiła. Na to trzeba mieć po prostu pieniądze zabezpieczone na koncie i chcąc zrobić cokolwiek, trzeba się tymi pieniędzmi wykazać, a potem je wydatkować. I na to w większości organizacje potrzebują darowizn 1% i własnych składek, bo składki w Babie też oczywiście płacimy, oprócz tego, że pracujemy w Babie za darmo. To są pieniądze, które są konieczne, żeby organizacja mogła w ogóle prowadzić działalność. Pieniądze na projekty i pieniądze na koszty administracyjne. Oczywiście w momencie, kiedy ta nasza działalność jest szeroka, to do wielu działań, żeby ktoś to mógł zrobić, nie może poświęcać Babie kilku godzin w miesiącu. Musi przy jakimś projekcie pracować dłużej, musi przy jakimś działaniu pracować dłużej, więc jeżeli nam się udaje zdobywać więcej środków właśnie z 1% i z darowizn, to staramy się opłacać pracę osób, które z nami współpracują, bo to też jest istotne. Jeżeli przychodzi do nas prawniczka po dyżurze we własnej kancelarii, czy psycholożka, która ma swoją własną poradnię, a to są też specjalistki wysokiej klasy, to ważne jest, żeby im też od czasu do czasu zapłacić za ten trud, który poświęcają Babie, bo one go poświęcają kosztem własnej pracy zawodowej i często własnej rodziny. Zresztą z tymi rodzinami też jest bardzo ciekawie, bo tu jest jeden pokój pełen zabawek, z którego nie tylko korzystają dzieci naszych beneficjentek, ale z którego korzystają także dzieci naszych pań, bo panie, które udzielają u nas porad, też są mamami, więc przychodzą z własnymi dziećmi. Dziecko z wolontariuszką jest na przykład w pokoju i się bawi, a mama w tym czasie udziela porad. Tu jest też taka atmosfera w Babie współpracy i takiego trochę rodzinnego, dobrego miejsca, azylu dla wszystkich, którzy do nas przychodzą. Ja mówiłam też o dodruku materiałów, ponieważ zwykle jest tak, że jak się udaje zdobyć pieniądze na druk materiałów edukacyjnych czy broszur, to się go udaje zdobyć na pierwszy raz. Natomiast dodruki już nie są dla darczyńców takie interesujące. A, no bo wydałyście, no to jest, prawda? Teraz co, wydajemy znowu to samo, ktoś wam sfinansował druk parę lat temu, a wy chcecie to znowu wydawać? Tak, my chcemy znowu wydawać, żeby te nasze broszury czy materiały trafiały do kolejnych grup. I na to też są potrzebne pieniądze. I większość pieniędzy z darowizn czy z 1% u nas idzie właśnie na koszty druku materiałów, bo nie wszędzie, gdzie dotrzemy siłami naszego wolontariatu, tam staramy się docierać z materiałami dla innych osób, które będą w stanie poprowadzić zajęcia. Z dodruku już naszych ulotek, na przykład dla młodzieży, korzystają nauczycielki czy pedagogzki w różnych częściach województwa, które robią podobne rzeczy jak my i korzystają z naszych materiałów. To jest coś, co jest chyba bardzo charakterystyczne do Baby, że my się dzielimy tym, co wytworzymy. Dzięki finansowemu wsparciu naszych darczyńców dzielimy się tym, co wytworzymy z innymi, którzy mogą robić tak samo dobrą robotę jak my. I jeżeli ja mogę zaapelować, to oczywiście poza tym apelem, który jest absolutnie zrozumiały, że proszę o wpłaty i 1% i darowizny na Babę, ale apeluję także, żeby się rozejrzeć w najbliższym otoczeniu, bo organizacji pożytku publicznego w całym województwie, w całym kraju jest mnóstwo i większość z nich to są maleńkie organizacje, które działają na rzecz dobra tego najbardziej lokalnego, czyli w tej swojej wsi, w tym małym miasteczku jest jakiś problem, zebrali się ludzie, chcą go rozwiązać i na to też potrzebują pieniędzy. Więc rozejrzyjmy się. Nie chcemy dać tych pieniędzy Babie. Pomyślmy, że może być to wsparcie dla kogoś, kto jest za ścianą, kto jest obok, kto jest na następnej ulicy i kto też tych pieniędzy potrzebuje po to, żeby działać skutecznie na rzecz wspólnego dobra.